Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
Teraz zapraszam panią Annę Huminiak z bardzo ważnym tematem, z bardzo ważnym wystąpieniem dotyczącym procesu włączania dzieci, młodzieży ukraińskiej do polskiego systemu edukacji. Mieliśmy w poprzednich prelekcjach takie małe przebłyski tego tematu, ale tutaj w tym wystąpieniu on wybrzmi w całej okazałości. Pani Anna Huminiak jest trenerką, animatorką, wykładowczynią i szkoleniowcem z ogromnym doświadczeniem właśnie w pracy w tej tematyce z osobami migranckimi, uchodźczymi, ale też w temacie wykluczenia i dyskryminacji w szkole, więc właściwa osoba na właściwym miejscu. Oddaję głos, nie przedłużam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo, że mogłam przyjechać do Poznania, bo jest mi to bardzo bliskie miasto i jakoś jadąc tutaj też przyszły mi do głowy przykłady, do których mogłabym się odnieść, jeżeli będę mówiła o takich wydarzeniach, które dzieją się na styku kultur. I od razu chciałabym zapytać, czy tutaj, kto tutaj z Państwa na sali jest z Poznania? Aha. O, super. I to właśnie jest to, co będę starała się też robić w czasie tego wystąpienia, czyli pytać Państwa i prosić o podniesienie ręki. Przygotowując się do tego wystąpienia, zadałam sobie pytanie w ogóle, jakie to ma znaczenie, że rozmawiamy o dzieciach z Ukrainy, czy ich pochodzenie ma jakiś realny wpływ na ich funkcjonowanie w klasie. Przecież teraz mówimy o tym, że klasy w ogóle są wielokulturowe, można patrzeć na tę różnorodność z różnych perspektyw. Mamy dzieci, które są neuroróżnorodne, mamy dzieci właśnie, które różnią się od siebie płciowo, mamy takie, które różnią się rodziną pochodzenia, miejscem pochodzenia, czasem należą do mniejszości religijnych czy etnicznych. No i jaka to jest różnica, że jakieś dziecko jest z Ukrainy? Oczywiście pierwszym kontekstem jest doświadczenie wojny i doświadczenie ucieczki ze swojego kraju. Do tego będę się odnosiła. Drugim jest to, że doświadczają one sytuacji, w której przez długi okres czasu funkcjonują poza swoją kulturą. I czy ta kultura jest podobna, czy jest jednak inna? Jest takie powszechne przekonanie, że zarówno język, jak i kultura ukraińska są sobie bliskie i właściwie na tym styku nie trzeba aż tak wiele pracy wykonywać. Najwyżej trzeba wspierać w uczeniu się języka. No i właśnie, chciałam może pokazać, czym są te różnice kulturowe i jak możemy je widzieć może w tej naszej rzeczywistości polskiej. To zapytam jeszcze tutaj, kto z Państwa wie, czy Lech Poznań i Legia Warszawa i Śląsk Wrocław to są drużyny, które się lubią? Jak ktoś wie, to niech podniesie rękę. No to ja jestem z Wrocławia i powiem Państwu, że mimo, że nie jestem aktywną kibicką, to jakby w jakimś takim toku socjalizacji nauczyłam się, że się nie lubią. I takim przykładem dla mnie jest tego, jak się tego uczymy, sytuacja, kiedy wracałam z moją 4-letnią córką z przedszkola, mieszkając we Wrocławiu, uwaga, jej tata jest kibicem Legii Warszawa, akurat przejeżdżałyśmy obok stadionu i było tam bardzo dużo ludzi i ona zapytała, mamo, a co tutaj się dzieje? Ja powiedziałam, no tutaj będzie mecz piłkarski, a ona stojąc na ławce zrobiła taki gest i zawołała, Legia, Legia Warszawa. I ja szybciej niż zdążyłam pomyśleć, zatkałam jej usta i powiedziałam, cicho dziecko, cicho. No jakby to jest właśnie ten przykład socjalizacji, tak? Uczymy się tego, co możemy robić, czego nie możemy robić, jeszcze może nie uczymy się dlaczego. Przypuszczam, że kiedy mój przyjaciel z Poznania jest w Warszawie i idzie oglądać mecz Lecha Poznań w hotelu Marriott, a nie w pobliskim jakimś barze, to on już wie dlaczego nie idzie oglądać tego w barze, tak? Czyli już jakby ma też rozumienie sensu tych swoich zachowań i być może także ewentualnych sankcji za nieprzestrzeganie tych zachowań. Kolejnym takim jakby wymiarem kultury jest tutaj dla mnie to wystąpienie, ponieważ ja jestem praktyczką edukacji pozaformalnej,
To znaczy pracuję na doświadczeniu, analizujemy, rozmawiamy. Bardzo rzadko prowadzę takie prelekcje frontalne. No i skutek to ma właśnie tego taki, że ja, kiedy powiedziałam, że mam tylko pół godziny na wystąpienie, to od wykładowcy usłyszałam, pół godziny to bardzo dużo czasu. Ja mam zazwyczaj na konferencji 15 minut. A od mojej córki, która jest fanką debat, usłyszałam, no, ja mam 7 minut na debatach, to musisz bardzo szybko mówić. I takie różnice mogą być też pomiędzy różnymi miejscami w kraju. Co znaczy w ogóle długi okres czasu i co znaczy krótki okres czasu. I mówi się, że pomiędzy Polską a Niemcami ta różnica jest mniej więcej 3 razy większa. To znaczy, jeśli przygotowujemy jakieś wspólne wydarzenie, to, i to jest absolutnie stereotypowe i anegdotyczne, to kiedy ma być konferencja za rok i Niemcy pytają, to czy zrobimy obiad o godzinie 13.30 czy 13.45, a ona będzie za rok w maju, to Polacy myślą, że oni żartują. A oni mówią zupełnie poważnie. No i teraz, to jest ciekawe, bo, ponieważ Ukraina ma ten sposób odczuwania czasu dużo bardziej podobny do niemieckiego niż do polskiego. Nastawienie jest zdecydowanie bardziej długoterminowe. Jest to kultura dużo bardziej nastawiona właśnie pragmatycznie, także edukacja jest dużo mniej nastawiona na zastanawianie się nad historią, a dużo bardziej nastawiona na pragmatyczne rozwiązania, które mają pomóc przygotować się na przyszłość. Być może dlatego jest to kraj, który ma państwo całe w jednej aplikacji. I jest to kraj, w którym wszystko można załatwić przez jedną aplikację. Jest to kraj, w którym można do lekarza zarejestrować się przez aplikację. I to jest niewyobrażalne, że matka, która ma dziecko z gorączką, musi stać o 7 rano w kolejce, skoro jej dziecko ma gorączkę. Jak to jest możliwe? No i wtedy właśnie rozmawiamy, że no tak, nas to też dosyć irytuje, ale faktycznie rzeczywiście te różnice są. Podobnie jak to, że na przykład jest to kultura dużo bardziej hierarchiczna niż kultura polska, ale jednocześnie dużo bardziej nastawiona na wspólnotowość, współpracę, mniejszą rywalizację i dużo większą taką skromność w pokazywaniu swoich osiągnięć. Wpływ ma właśnie także to, jak dzieci są postrzegane przez dzieci polskie. No i tutaj rzucę tylko takim hasłem, które za chwilę jeszcze rozwinę, czyli wzajemnych stereotypów i być może relacji historycznych chociażby. Ale też świadomości tego, czy nauczyciele mają świadomość właśnie tych zjawisk, które zachodzą na styku kultur. I mam tutaj na myśli doświadczenie szoku kulturowego. Jeżeli ktoś z państwa mieszkał przez dłuższy czas za granicą, to może to doświadczenie jest mu znane, ale niekoniecznie za granicą, ponieważ dla mnie ten proces w moim przeżywaniu był dużo, dużo silniejszy, kiedy ja przeprowadziłam się z Wrocławia do Warszawy, niż kiedy mieszkałam za granicą we Włoszech. Okazało się, że dla mnie te różnice pomiędzy Wrocławiem a Warszawą były większe i bardziej dotkliwe, ale też może chodziło o to, żeby już wtedy miałam dziecko, rodzinę, kota i dużo więcej rzeczywistości do ogarnięcia. Jak to więc wygląda? Tutaj na tej linii pionowej, im wyżej, tym wyższy dobrostan, im niżej, tym trudniejsze emocje się pojawiają. I linia horyzontalna to będzie wykres czasu. Czyli przed wyjazdem za granicę, kiedy mamy się pakować, to już wolimy nie jechać, ale pojedziemy, będzie fajnie, ale zostawię moich przyjaciół, to może jednak nie. No i gdzieś tam po drodze wzrasta mobilizacja, chcemy jechać i ten poziom energii jest już dosyć wysoki. On utrzymuje się wysoko na początku, ponieważ właśnie ta z jednej strony energia jest potrzebna, żeby przeżyć, tak żeby wszystko zrozumieć, ale też ten moment jest nazywany miesiącem miodowym. Uwaga, jeżeli mówimy o wyjeździe dobrowolnym, jeśli jest to wyjazd związany z sytuacją uchodźstwa, to on w ogóle zaczyna się bardzo nisko, tak? bo nie chce wyjeżdżać. I być może on się rzeczywiście wysoko podniesie, zwłaszcza dla rodziców, bo muszą zorganizować szkołę, mieszkanie, pracę, tak? Czyli ta energia bardzo wysoko się utrzymuje jeszcze, albo przynajmniej poczucie bezpieczeństwa tego, że nie spadają bomby. Ale później właśnie. Jedzenie jest inne, światło jest inne, temperatura jest inna, klimat jest inny, język jest inny. Być może słyszę stereotypy na swój temat po raz setny i już dłużej nie mogę tego wytrzymać. Właśnie nie wiem, jak załatwiać sprawy, bo jedna aplikacja nie wystarczy, nie wiem, jak się komunikować w szkole, nie rozumiem, dlaczego nie mam maila do nauczyciela i nauczycielki bezpośredniego, telefonu do niego, tylko wszystko muszę załatwiać przez Librusa. Nie rozumiem, dlaczego dzieci w szkole nie szanują nauczycieli, jak się wydaje, tak z boku, ponieważ jest ten stosunek wobec osób uczących w szkole dużo taki bardziej hierarchiczny w szkole ukraińskiej. Jakby tych różnic jest tak dużo, że właśnie ten moment nazywa się momentem szoku kulturowego. Może być to pierwszy miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc. Osoby, które uczą języka polskiego, które są w Polsce od roku, mówią, że teraz są w momencie szoku kulturowego. W przypadku uchodźstwa on może trwać w ogóle bardzo długo. Ma takie dwie fazy. Jedna to jest nastawienie jakby przeciwko sobie, tak? Takiej trochę dezintegracji i tego, jestem jedyną osobą, która sobie nie radzi. Co jest ze mną nie tak? Jest taki smutek, przygnębienie, wychowanie, wycofanie. Może się to objawiać psychosomatycznie, tak? Może być to choroba za chorobą. Można nie móc spać lub cały czas być śpiącym. Można nie mieć zupełnie apetytu. Można zajadać stres i tak dalej, i tak dalej. Ale jest też druga faza. Druga faza to jest, co jest z nimi nie tak. Czyli wszystko w tym kraju nie działa. Tak? Dlaczego mają sklepy zamknięte w niedzielę? Dlaczego potrzebuje recepty na lekarstwa? Może być bardzo irytujące to, że zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe są traktowane trochę z takim, trochę jak dzieci, tak? Ich kompetencje są oceniane nieco niżej, ponieważ nie mówią płynnie w języku polskim lub mówią z akcentem. I to budzi bardzo, bardzo dużą frustrację i może budzić bardzo dużą złość. I jeżeli dostaniemy wsparcie, jeżeli ktoś nam tłumaczy, no jak to działa, wspiera nas, że to jest naturalne, nie ocenia naszej złości, no to jest szansa, że będzie ta faza dostosowania przebiegała. Stabilizacja to jest taki etap, w którym kompetentnie możemy korzystać z obu kultur. Tak? Nie jakby zapominamy o swojej, ale też wiemy, jak zachować się w tej kulturze. To jest oczywiście wykres idealny. Czasem jest to po prostu jak litera W, faluje. Tak? Czasem jest to tak jak litera J, czyli jest bardzo długo nisko, potem się wznosi. Co warto powiedzieć, to, że jest też coś takiego jak powrotny szok kulturowy. I to dotyka na pewno na przykład Polaków, którzy wracają z dziećmi po kilku latach emigracji do Polski. I chcą wrócić, ale z powrotem jest też znowu zaskoczenie tą rzeczywistością. I może tutaj być też tęsknota za obcą kulturą. Kilka słów o tym, jak wspierać dziecko. W tej fazie miesiąca miodowego ważne jest, żeby wtedy tłumaczyć zasady, bo jest jeszcze energia, żeby je przyjąć. Ważne jest, żeby budować sieć wsparcia, kontaktów, nawiązywać relacje rówieśnicze, żeby szukać kół zainteresowań, żeby dziecko miało coś swojego, wyjaśniać rzeczywistość, zakotwiczać je. W fazie szoku kulturowego, w tej pierwszej, ważne jest właśnie wsparcie, tłumaczenie, że to minie, że to jest absolutnie uzasadnione, że czuje się ten smutek i przygnębienie i taką bezsilność, że to minie. Pokazywanie tego, co jest wspólne w obu kulturach. W fazie złości, na przykład też wobec osób rówieśniczych, no ważne jest, żeby nie zaprzeczać tym emocjom, tylko też dawać do nich prawo. I może też warto pamiętać, że w tej fazie dostosowania nie tylko warto doceniać to, jakie postępy robi dziecko, ale także zadbać o to, żeby nie narastały zaległości w nauce, które w fazie szoku kulturowego mogły się skumulować. Bo wtedy dziecko poznawczo nie jest też w stanie zbyt wiele przyswajać. Uwaga, moje bardzo smutne przemyślenia wobec ubiegłego roku i egzaminu ósmoklasisty. Szok kulturowy nie jest dobrym momentem na zdawanie egzaminów i testów i sprawdzianów. Jakby zostawię to bez komentarza. I w tej fazie stabilizacji warto też może już wtedy właśnie wzmacniać te doświadczenia, możliwości zaangażowania się też, nie tylko udziału w kółkach hobbystycznych, ale zaangażowania się, wolontariatu, pomocy też innym osobom, które doświadczają tych trudności, bo to też będzie wzmacniało dziecko. Oprócz szoku kulturowego, rzecz jasna, to nie jest takie zero-jedynkowe, tak? Bo to nie jest tylko to, że dziecko jest w innej kulturze. Ono wyjeżdża z sytuacji wojny, więc martwi się o rodzinę, o to, co w domu, o swoją przyszłość też. Także jest bardzo duży strach. Tutaj panie z Ukrainy, z którymi pracuję, kiedyś powiedziała jedna z nich, Polacy nas nie rozumieją. Nie rozumieją, że my się boimy każdego dnia. Że my każdego dnia sprawdzamy cały czas, co się dzieje. No i to jest, na początku przeczytałam takie zdanie, że trzeba sobie jakby pomóc psychicznie, trochę odstawiając wiadomości, bo nasze sprawdzanie minuta po minucie nie zmieni sytuacji na froncie. I to jest teoria, jednocześnie jest to niezmiernie trudno czy tłumaczyć, czy też przyjąć osobom z Ukrainy, które czasem czują odpowiedzialność za to, żeby cały czas być poinformowane, lub czasem czują się jakby winne temu, że na przykład się cieszą, tak? Jeśli coś złego dzieje się w domu. Może być to doświadczenie traumy, zespół stresu pourazowego, z którym jest dziecko. Może być zjawisko parentyzacji, czyli dzieci szybciej uczą się języka, mają więcej do tego okazji i siłą rzeczy zaczynają pełnić rolę rodzica w kontaktach z nauczycielami, z nauczycielkami i warto jest zdejmować tę odpowiedzialność z dziecka. Wyciągać je z tej sytuacji, szukać kontaktów bezpośrednich. Zagubienie wobec norm, tak? Tego, co właśnie wypada, co nie wypada, co jest dobre i jest bardzo ważne, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, tłumaczenie wszelkich zasad i takie przyjęcie, że nic nie jest oczywiste. Nic, tak? Czy to w tym, jak funkcjonuje szkoła, klasa, czy w strategiach zachowania, jakby wszystko potrzebuje wytłumaczenia. Może być też po prostu smutek, właśnie osamotnienie, bądź też przeładowanie bodźcami. I tutaj, jeśli chodzi o ten smutek, osamotnienie, warto jest nie zgadywać, tylko być w kontakcie, podchodzić i mówić, widzę cię, jak się czujesz? Widzę cię. Jeżeli potrzebujesz, to zawsze możesz przyjść, jeżeli czegoś nie rozumiesz. Jeżeli jest jakaś trudna sytuacja, to zawsze przyjdź, poszukamy rozwiązania. Bo każde dziecko też niesie swoją historię, swoje wcześniejsze doświadczenia edukacyjne, swoją historię rodzinną, swoją neuroróżnorodność, swoje różne rodzaje tożsamości. To, czy nastąpi najbardziej pożądana dla naszej klasy, ale też dla właśnie dzieci z Ukrainy, strategia akulturacji, czyli integracja, czyli łączę i te jakby zasoby mojej kultury z tym, co jest zastane, zależy bardzo od tego, jak klasa, szkoła, grupa jest otwarta na kulturę dziecka. Asymilacja, czyli ta strategia S similar S, upodabniam się jak najbardziej, czyli zapominam o swojej kulturze i jak najbardziej staram się być taki jak Polacy, jest bardzo dużym obciążeniem psychicznym dla dziecka, skutkuje taką utratą korzeni, poczucia tożsamości, odcięcia od korzeni i uwaga, jest zabroniona w polskim prawie nakłanianie do asymilacji. Tak? Także bardzo proszę, żeby pamiętać o tym, mówienie tutaj jest polska szkoła, tutaj się mówi po polsku, jest absolutnie niewspierające dla dziecka. Ani dla jego dobrostanu, ani dla rozwoju jego kompetencji językowych. Zadałam też pytanie kiedyś nauczycielom, nauczycielkom, co ma wpływ na postrzeganie w klasie dzieci z Ukrainy. I chciałam tutaj zwrócić uwagę właśnie na te dwa punkty też. Takie jak dezinformacja, fake newsy, media społecznościowe, historia relacji polsko-ukraińskich, to się gdzieś splata, ponieważ chcemy myśleć, że nie wpływa to na postrzeganie dzieci, natomiast wpływa bardzo. Było takie pytanie od jednej z asystentek tutaj ukraińskich, właśnie z Poznania, która powiedziała, co mam powiedzieć 8-latkowi z Ukrainy, który dobrze się jakby czuje, ma wspierającą nauczycielkę, ale przyszło i pyta mnie i mówi, że chce wracać do Ukrainy, bo dzieci mu mówią, że nie ma żadnej wojny w Ukrainie, a oni sobie tylko przyjechali zobaczyć, jak się w Polsce mieszka i pomieszkać sobie trochę. Wspomina on o tym dlatego, że w naszym systemie edukacji jest bardzo mało uczenia krytycznego myślenia i bardzo mało narzędzi, w które młodzież jest, nie tylko dzieci, ale młodzież jest wyposażona, żeby mierzyć się z fake newsami opartymi bardzo często na emocjach. Jest bardzo słabe przygotowanie do tego, żeby sprawdzać, czy informacja jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. I niska, jak mi się wydaje, świadomość tego, że w Polsce toczy się wojna hybrydowa, która polega na tym, żeby antagonizować społeczeństwo polskie i ukraińskie. Co jest ciekawe, ta strategia takiego przekazu, że Polska i Ukraina, ale Ukraina jako część narodu wielkorosyjskiego są odwiecznymi wrogami, ma swoje źródła jeszcze w czasach carskich. I na tym koncentrował się też przekaz jakby caratu. I jest bardzo ciekawe dla mnie, że do tej pory jest to wykorzystywane jako narzędzie. Na przykład taka informacja, że na granicy ukraińskiej nie ma żadnych matek z dziećmi, tam są tylko sami jacyś czarni w ogóle, którzy, i to są ci, którzy przekraczają granicę z Białorusią. Zatroskana mieszkanka Katowic pojechała i żadnej matki tam nie zobaczyła. W czasie jednej doby ukazała się 20 tysięcy razy. Skutek był taki, że młodzi chłopcy zorganizowali się polscy, ponieważ byli bombardowani takimi informacjami, pojechali na granicę bronić polskich kobiet. W końcu kogoś pobili, bo rzeczywiście wśród osób uchodźczych byli studenci z Charkowa uciekający i rzeczywiście poszła w świat informacja, że o rasistowskich zachowaniach w Polsce wobec osób o innym kolorze skóry. No i jakby to jest wojna, tak? Tylko wojna, która toczy się w internecie. Natomiast jeśli chodzi o dziecko, takie może to mieć skutki. A zobaczcie, nawet państwo, jeśli to są takie zachowania, wymądrza się, nie bawi się, płacze, tak? Czyli tutaj te zachowania, które mogą wynikać właśnie z szoku kulturowego, z tego zespołu stresu pourazowego, uderzyła panią, tak? Ma głupie buty, to z Singera. Jest taka bajka Singera i on tam jest księżniczka, król, ona nie chce wyjść za księcia i król pyta, ale dlaczego? Ona mówi, bo ma głupie buty. On mówi, jak buty mogą być głupie? Ona mówi, no skoro głowa jest głupia, to buty też są głupie. Teoretycznie nie odnosi się do tego, że jest to dziecko z innego kraju, ale może mogą narastać takie etykiety, za którymi chowa się dziecko, chowają się jego talenty, chowają się jego predyspozycje. Mogą się schować nie tylko dla dzieci, ale mogą się schować także dla osób nauczycielskich. Znika za tym dziecko. Może to skutkować pojawieniem się przemocy rówieśniczej. O ile agresja taka równorzędna, czyli jedno dziecko powie, masz głupie buty, a drugie powie, masz głupi piórnik, albo tak, jedno sobie zrzuci piórnik, a drugie worek z butami, to jakby taka relacja, mimo że agresywna, ale jest rozwojowa i wystarczą mediacje. O tyle przemoc rówieśnicza, która charakteryzuje się przewagą sprawców, powtarzalnością, eskalacją, ma długotrwałe skutki i wymaga interwencji. Jaka może być ta interwencja? Dam Państwu taki przykład. Spieszycie się Państwo odebrać dziecko ze szkoły. Był, jak to powiedział kiedyś Max Kolonko, duży trafik na highwayu, tak? Jakiś wypadek po drodze, nie mogliście dojechać, szef was zatrzymał w pracy, dziecko trzeba odebrać. Spieszycie się bardzo, wjeżdżacie w drogę dojazdową i za krzakiem stoi policja, zatrzymuje was i policjant mówi, no a proszę, przekroczyła tu pani prędkość o 11 kilometrów, bardzo proszę mandat. No to tak zgaduję, patrząc na państwa, że dojmującą jakąś taką emocją jest, delikatnie mówiąc, wkurzenie i być może nie bardzo duża wola współpracy. Natomiast jeśli policjant zatrzyma nas i powie, proszę pani, mamy tutaj taki problem, obok jest przedszkole, o tej porze dzieci wychodzą, wie pani, jak małe dzieci, one biegną, oczywiście są dwie opiekunki, ale mogą tu wybiec na drogę i my bardzo się martwimy, że coś im się stanie. I czy mogłaby pani coś zrobić, żeby tutaj zadbać o ich bezpieczeństwo? No to obstawiam, że nasza wola współpracy, ale też rozumienia sytuacji jest dużo większa. I tym różni się na wczesnym etapie zapobiegania przemocy rówieśniczej interwencja humanistyczna od legalistycznej. Tak? Czyli zamiast kary, tutaj to jest, wspomnę o tym tylko, może przy pytaniach, jeśli ktoś będzie chciał, to możemy powiedzieć o tym kilka słów więcej. Metoda wspólnej sprawy, w której trzeba zidentyfikować, kto jest tymi sprawcami dopuszczającymi się przemocy, kto jest tą ofiarą, osobą, która doświadcza przemocy. I w bardzo takim ściśle opisanym skrypcie rozmowy przeprowadzamy rozmowy z wszystkimi zaangażowanymi osobami. Ważne jest, żeby skoordynować to w czasie, skoncentrować się na poprawie sytuacji i osobą prowadzi to jedna osoba, która jakby cieszy się zaufaniem dzieci. Celem jest wspólne rozwiązanie problemu bez dochodzenia prawdy, ale usłyszenie perspektywy każdego dziecka, bez obwiniania nikogo, bez ustalania przyczyn, nawet bez zakładania, że dzieci się zaprzyjaźnią, ale chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której osoby przebywają, nie krzywdząc nikogo. Dzieci proponują same rozwiązania na to, że no co możesz zrobić, żeby tutaj Kasia czuła się w naszej klasie lepiej, bo jednak widzę, że dzieje jej się krzywda. Te indywidualne rozmowy zaczyna się od pierwszej osoby, która jest takim liderem grupy, która dopuszcza się przemocy rówieśniczej. Ostatnią osobą jest dziecko, które tego doświadcza. Prowadzi się je regularnie, aż zmieni się sytuacja. To jest ten drugi etap, że powtarzamy te rozmowy. Kiedy zmienia się sytuacja, jest spotkanie grupowe, które jest jakby takim wspólnym podsumowaniem osiągnięć i kontraktem. Malwina Baranowska, Janusz, Warszawskie Centrum Edukacji i Rozwoju prowadzi szkolenia z tej metody też. Jest ona naprawdę dość łatwa do nauczenia się i jej twórca Anatol Pikas zapewnia jej skuteczność stuprocentową pod warunkiem trzymania się jej zasad i skryptu rozmowy. Ważna jest to oczywiście profilaktyka przede wszystkim, to żeby i chciałam powiedzieć tutaj o kilku metodach, które mogą wspierać w tym, żeby relacje w klasie były bardziej równe i żeby wzmacniać integrację. Klasa układanka. Gdybym teraz chciała Państwa metodą klasy układanki nauczyć czegoś, to podzieliłabym Państwa na przykład na grupy pięcioosobowe i jedna osoba dostałaby pierwszy etap tej krzywej szoku kulturowego, druga szok kulturowy, czyli pierwsza miesiąc miodowy, druga szok kulturowy, trzecia stabilizację, czwarta już właśnie te kompetencje kulturową i piąta może strategię wspierania. A potem osoby które mają fazę miesiąca miodowego, spotkałyby się razem jako grupy eksperckie, sprawdziły razem, czy tak samo rozumieją tekst, czy, co jest najważniejsze, nauczyły się wzajemnie i byłyby takie grupy eksperckie dotyczące każdego tematu, a potem wróciłyby do swoich tak zwanych właśnie tych home group, przekazały to sobie i na koniec byłby sprawdzian wiadomości. I tutaj chciałam powiedzieć, że Elliot Aronson tę metodę on zaproponował jako przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej w klasach w Stanach Zjednoczonych na prośbę szkoły w Aston, gdzie dochodziło do bardzo silnych konfliktów. I ta metoda bardzo szybko przyniosła efekty, zwiększając empatię wśród dzieci, zwiększając integrację, podnosząc kompetencje dzieci. I on wywodził to ze swoich doświadczeń po prostu żydowskiego chłopaka, który był nie bardzo akceptowany i zaczął być akceptowany dopiero, kiedy zaczął grać w drużynie baseballowej i był już wtedy nie tym żydowskim chłopakiem, tylko Elliotem z naszej drużyny. Więc nie wystarczy sama obecność obok siebie. Konieczna jest możliwość poczucia, że każda osoba jest równie cenna i każda ma coś do zaoferowania. I tu jeszcze może tylko chciałam zaznaczyć, że też to dosłownie dwa słowa. Metoda dociekań filozoficznych z dziećmi i metoda głębokiej demokracji, ja lubię łączyć te metody. Gdybym miała zrobić ją tutaj, to zapytałabym na przykład tak. Proszę Państwa, jak wyobrazicie sobie taki donut amerykański, taki okrągły pączek z dziurką, to czy dziurka w ciastku jest kawałkiem ciastka, czy tak, czy nie? Kto uważa, że tak? Proszę, żeby podniósł rękę. A kto uważa, że nie? Nie ma możliwości stanięcia po środku. No i w klasie wyglądałoby to tak, że zaczęłabym od osób, które powiedziały tak, ponieważ jest ich mniej. One miałyby głos, żeby powiedzieć swoje argumenty. A grupa po drugiej stronie ma bardzo ważną rolę. Reagowania na każdy argument. To znaczy, jeżeli podoba im się ten konkretny argument, to trzeba przejść na drugą stronę. Czyli jeśli podoba nam się argument, na przykład nie jest częścią ciastka, bo jeżeli dostanę ten kawałek, który przypada na mnie i dostanę dziurkę, to się nie najem. Albo na przykład jest kawałkiem ciastka, bo wtedy jest smaczniejszy właśnie ten środek, albo można wypełnić je kremem, albo to stanowi o obwarzanku, tak? I słuchanie tych argumentów i dociekania filozoficzne z dziećmi, znowu jest to metoda, która na równym poziomie pozwala się uczyć. I tu chciałam jeszcze tylko powiedzieć, podkreślić taką rzecz. Jeżeli dzieci są dwujęzyczne, to ogromnie ważne jest, żeby miały kontakt ze swoim pierwszym językiem i żeby szkoła to doceniała. Jeżeli nie, to kompetencje językowe nie rozwiną się ani w jednym, ani w drugim języku wysoko. I bardzo ważne jest, żeby też było miejsce na kulturę tego dziecka. Czyli czasem nawet, tak jak pracuję na swoich warsztatach Polskie Forum Migracyjne, dzieci czasem dostają instrukcje, w których część jest napisana na przykład po ukraińsku. I dzieci wtedy polskie no, nie dowiedzą się, o co chodzi, dopóki nie uzyskają tej wiedzy od dzieci z Ukrainy. Każda osoba ma równe znaczenie. I to, co chciałam powiedzieć raz jeszcze, najważniejsze są według badań zarówno pedagogicznych, jak i neurologicznych relacje. Ważniejsze niż kompetencje nauczyciela i wielkość klasy mają większe znaczenie, jak pokazują badania Uniwersytetu w Melbourne. I mają z kolei z tego punktu widzenia neurologii, psychiatrii większe znaczenie, bo jak mówi Brené Brown, człowiek jest neurologicznie okablowany tak, żeby być w relacjach. I dzięki dopaminie, oksytocynie, endogennych opioidach wtedy może się efektywnie uczyć. No i to tym chciałabym skończyć. Dziękuję.
Dała nam Pani taką okazję trochę zobaczyć tę perspektywę ukraińską. Ta jedna aplikacja i ten, to, jak sądzę, zaskoczenie, że tutaj to działa inaczej. Chociażby takie drobne rzeczy, z których my sobie zupełnie nie zdajemy sprawy. Ale też bardzo cenna była ta próbka metod, którą Pani tutaj na nas zademonstrowała, różnych metod, sposobów pracy. Ja bym miała tak na szybko pytanie dotyczące tego, jakie jest takie Pani doświadczenie, ponieważ Pani prowadzi warsztaty. Ja tak jakoś sobie intuicyjnie wyobrażam, że inne wyzwania stały przed nauczycielami i przed właśnie na samym początku, w lutym ubiegłego roku, a teraz pewnie te wyzwania już mają trochę inny charakter, choć może się mylę. Taką mam po prostu intuicję, że po tym czasie, który upłynął, być może pojawiają się jakieś nowe trudności czy też wyzwania. I tutaj chciałam tylko dopytać, czy coś na ten temat wiemy.
Tak jak widzę, chociażby po kursach języka polskiego, to powiedziałabym, że dla mnie takim hasłem jest jednak stała czujność. To znaczy wciąż będą osoby dorosłe, rodzice, które nawet po roku mieszkania w Polsce nie mówią w języku polskim. Osoby, które mieszkają być może w hostelach i nie mają zupełnie kontaktu z polską rzeczywistością. Ciekawe jest, dla mnie samej było to odkrycie, że można w Polsce mieszkać i nigdy nie wejść na polską stronę internetową, bo naprawdę do wszystkiego mamy dostęp w telefonie, do wiadomości i tak dalej, punktów pomocy. I w związku z tym właśnie te kompetencje jeszcze bardziej mogą przejmować dzieci. To często słyszę. Moje dziecko już bardzo dobrze mówi w języku polskim, a ja jeszcze nic. Na przykład to, co jest przy uczeniu potrzebne, to pamięć o tym, że uczenie matematyki, czy uczenie biologii, czy chemii w przypadku dzieci z Ukrainy nie jest tylko uczeniem tego przedmiotu, ale jest też uczeniem specjalistycznej terminologii jako języka obcego. Bo wydaje mi się, że ja dość dobrze mówię w języku włoskim czy angielskim, ale wyzwaniem byłoby dla mnie powiedzenie zwiększenie kąta, tak, tej figury spowoduje. Jakby to jest specjalistyczna terminologia, którą w ogóle nie posługujemy się poza szkołą, więc wymaga to od osób nauczycielskich takich uważności, że te podstawowe za każdym razem słowa, z jednej strony potrzebujemy jakby tworzyć taki słowniczek, żeby dziecko kompetentnie mogło się uczyć, a z drugiej strony ważne jest na przykład proszenie rodziców, żeby te pojęcia ćwiczyć w domu w obu językach. Bo rzeczywiście wtedy są w stanie to zinternalizować i dobrze przyswajać tę wiedzę.
Bardzo dziękuję za ten cenny głos, właśnie tutaj poszerzający nam bardzo mocno perspektywę właśnie integracji dzieci i nastolatków z doświadczeniem uchodźczym.